Ja sobie myślę, że po prostu każde nadmierne obciążenie naszego organizmu, niedosypianie, nadmierny wysiłek fizyczny, przemęczenie pracą, narażenie na przewlekły stres, jednak w koniec końców powoduje, że ten organizm zacznie wysiadać. Co zacznie wysiadać? No pierwszym takim sygnałem będzie, że zacznie ta osoba bardziej chorować na infekcję, bo to układ odpornościowy będzie tym, który powie zaraz, halo, trzeba się zatrzymać, pośpijmy troszkę, pooglądajmy filmy.
Trening biegowy to skomplikowana układanka, w której każdy element wpływa na pozostałe. To sprawia, że nie może być nudny, a ta zabawa praktycznie nie ma końca. Właśnie o tym rozmawiam w RaceSpace, podcasty o bieganiu. Cześć, tu Kuba Pawlak, witam Was w podcaście RaceSpace. Dziś porozmawiamy sobie trochę o odporności, bo w jej kontekście mam wrażenie, że jako biegacze jesteśmy grupą dość specyficzną. Występuje bowiem coś, co określiłbym mianem takiego zdrowotnego paradoksu biegacza, chociaż to jest moja autorska nazwa, może ma jakieś fachowe określenie, może się dzisiaj dowiemy. Wytłumaczę w każdym razie, o co chodzi. Chodzi o to, że my biegacze, zwłaszcza amatorzy, którzy lubują się w tych długich dystansach, często miesiącami przygotowujemy się do jakiegoś ważnego występu i najbardziej zależy nam na tym, aby choroba nie pokrzyżowała nam planów w okresie bezpośrednio ten start poprzedzającym. A właśnie wtedy wykonujemy najmocniejsze treningi. Zerujemy nasz organizm z energii, odwadniamy się chociażby, tak? Bardzo mocno trenujemy, często się wyziębiamy. No i tak naprawdę przypuszczam, że wtedy właśnie na tą infekcję jesteśmy najbardziej podatni. No i robi się takie błędne koło, bo kiedy się rozchorujemy, to całe te misterne przygotowania i forma wypracowana może zostać zrujnowana w zasadzie przez moment. No i jak z takiego błędnego koła wybrnąć? Czy w ogóle są jakieś metody? O tym opowie nam dzisiaj dr Wojciech Feleszko, doktor habilitowany nauk medycznych, lekarz, nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, immunolog, pulmonolog oraz pediatra. Dzień dobry, doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nie wiem, czy zna doktor taki film animowany, ale ja na nim mam wrażenie, że z niego pamiętam więcej niż ze szkoły podstawowej, jeżeli chodzi o te kwestie organizmu, a szczególnie odporności. Była taka bajka, to była chyba francuskiej produkcji, Było sobie życie. Kojarzy pan doktor?
Oczywiście.
Ja dzisiaj sprawdziłem sobie przed naszą rozmową i to był 87 rok produkcji, więc trochę się przeraziłem, że ten czas tak szybko leci, ale zastanawiam się tak z perspektywy czasu, czy pan jako właśnie osoba z wykształceniem medycznym, jak rzuciła tam na to okiem, nie wiem na ile pan doktor pamięta, to można powiedzieć, że to było w sumie całkiem nieźle zrealizowane?
Tak, bardzo aktualne i w zasadzie ta wiedza taka morfologiczno-histologiczna się nie zmieniła od tamtego czasu znacząco. Myśmy weszli głębiej w struktury subkomórkowe, funkcje genów, ale co do zasady to jest bardzo dobre oddanie tego, co się dzieje w ludzkim organizmie. Jeżeli chodzi o funkcje immunologiczne, to powiedziałbym, że rewelacyjnie. Często odnosimy się zresztą do tych obrazków z tego filmu.
To ja będę dzisiaj się tym posiłkował i trochę pamiętam te postaci, jak tam antybiotyki wyglądały, to wszystko, więc pewnie się dzisiaj parę razy odniosę, ale na początek, skoro już pozwoliłem sobie na taką wycieczkę do czasów młodości, czasów dzieciństwa, to ja pamiętam najbardziej z dzieciństwa, jak babcie, mamy mówiły nam, dbały o to, żebyśmy się precyzyjnie ubierali, wsadzili koszulkę w spodenki, założyli czapkę, założyli szalik, rękawiczki, no bo bały się po prostu, że się wyziębimy, wychłodzimy i to spowoduje infekcję. I teraz tak się zastanawiam z perspektywy czasu, już jako biegacz, który biega całorocznie, większość moich słuchaczy również przez cały rok uprawia aktywność fizyczną na zewnątrz. Czy takie wychłodzenie organizmu może być istotnym czynnikiem właśnie infekcji, czy to trochę taka właśnie babcina legenda?
Ja bym tutaj może poruszył dwa aspekty. Aspekt pierwszy to jest to wychłodzenie, które dotyczy nas wszystkich. To jest moment, w którym nasze śluzówki rzeczywiście, cały nasz organizm ulega wychłodzeniu. My odczuwamy obniżoną temperaturę ciała. I do niedawna nie bardzo zdawaliśmy sobie sprawę z tego, dlaczego w okresie jesienno-zimowym mamy zwiększoną częstość zachorowań na choroby górnych dróg oddechowych. Dopiero w ostatnich 2 latach pojawiły się prace bardzo dobrze wykonane, które pokazują, że komórki naszego nabłonka, które mają pewne zdolności własnej obrony przed wirusami, nabłonek to jest taki bruk, pod którym coś głębiej jest, pod tym brukiem głębiej jest nasze ciało, nasz organizm, żyły, tętnice, mięśnie, tłuszcz i tak dalej. A na zewnątrz to jest to wszystko, co jest na ulicy, czyli śmieci, powietrze i tak dalej. Więc ta struktura nabłonka, który ma być barierą mechaniczną, sama też pełni funkcje odpornościowe. I teraz w momencie wychłodzenia ten nabłonek produkuje znacznie mniej czynników naturalnie broniących i współtworzących tą mechaniczną barierę. Czyli wirusy zaczynają dużo łatwiej atakować komórki nabłonka. Nie wiem, czy to jest wystarczająco jasne, czy nie. Moment wychłodzenia sprawia, że jeżeli w bliskim sąsiedztwie komórki nabłonka pojawia się wirus, to on dużo łatwiej będzie wnikał do komórek. A zatem rzeczywiście niższa temperatura otoczenia i powietrza sprawia, że jesteśmy łatwiej podatni na zakażenia wirusowe. W tym kontekście to te czapeczki, podkoszulki, kurteczki i tak dalej, to oczywiście tam do przesady to babcie doprowadzały. I jest uzasadnione to, że musimy się lepiej ubierać zimą, bo inaczej się przeziębimy po prostu. Wchodzi w grę tutaj jeszcze też drugi aspekt, mianowicie taki, że jeżeli mówimy o osobach wyczynowo trenujących sport w niskich temperaturach, to mimo, że są one ubrane odpowiednio do okoliczności, przez fakt hiperwentylacji, czy pobierania w jednostce czasu dużej ilości bardzo zimnego powietrza, bo rozumiem, że maratończyk i biegacz trenuje nie tylko latem, kiedy jest przyjemnie i ciepło, ale też trenuje, kiedy temperatura oscyluje wokół zera, albo czasami też poniżej zera. Wówczas to zimne powietrze może uszkadzać strukturę dróg oddechowych i prowadzić do lokalnego stanu zapalnego. I mamy ogromną już w tej chwili wiedzę na temat tego, co się dzieje w drogach oddechowych u sportowców wyczynowych, prowadzących czy uprawiających sporty związane z dyscyplinami zimowymi. Ale uwaga, nie skoczkowie narciarscy, gdzie ten wysiłek wprawdzie jest, ale on jest bardzo krótkotrwały, tylko na przykład biegacze
narciarscy,
tak, czy albo jazda szybka na łyżwach. Ci, którzy rzeczywiście w bardzo niskich temperaturach uprawiają długotrwały wysiłek. Nie znam badań dotyczących maratończyków czy biegaczy, którzy trenują w ten sposób, ale spodziewałbym się, że mogą być podobne wyniki. Zapewne słuchacze pamiętają Marit Bjergen, która była przez polskie media oskarżana o to, że stosuje doping, ponieważ bierze leki rzekomo na astmę, podczas kiedy czy ona tak naprawdę tą astmę ma, ściemnia na pewno i bierze coś, żeby móc szybciej biegać. No to rzeczywiście wyssane z palca obelgi, dlatego że wielu biegaczy narciarskich ma po prostu astmę zawodową, spowodowaną zimnym powietrzem, muszą te leki przyjmować po to, żeby mieć no, tą wydolność płuc na poziomie osoby zupełnie zdrowej. Więc to są te dwa czynniki i zimne powietrze rzeczywiście indukuje zmiany w nabłonku.
Tak, ja jeszcze tylko uzupełnię, że właśnie z tą Marit Bjergen to ja oczywiście nie jestem ekspertem, natomiast powołuję się tutaj na słowa pana doktora Andrzeja Pokrywki, który jest wybitnym specjalistą w kwestii dopingu. On wyraźnie też mówił, że te leki wszystkie na astmę, one po prostu zdrowej osobie nie pomogą, więc one w charakterze dopingu tutaj nie mogą być do końca traktowane.
A bez wątpienia ona miała astmę, jak zresztą wielu biegaczy narciarskich tę astmę ma właśnie z tego powodu.
Powiedział pan, że głównie, przynajmniej ja to tak zrozumiałem, te zakażenia związane z wychłodzeniem organizmu to jest kwestia właśnie wentylacji i przedostawania się przez płuca. Ja zastanawiam się też w innym kontekście, nie wiem w ogóle, może zapytam najpierw, czy pan doktor wie, po czym poznać biegacza lub osobę morsującą.
Na pierwszy rzut oka nie miałbym pojęcia, po czym poznać.
Nie trzeba, bo one same panu o tym powiedzą. To jest taka grupa, taki, ja oczywiście sobie dworuję tutaj z osób morsujących, ale faktycznie mamy tutaj sporo pośród osób aktywnych, jest taka moda w ostatnich latach trochę na morsowanie. No i wiele osób tłumaczy sobie to właśnie tym, że w ten sposób może poprawić odporność, bo hartuje się. Ta ekspozycja na zimno sprawia, że potem organizm jest bardziej odporny. Czy to jest prawda?
To się rozpowszechniło bardzo w czasie pandemii. Myśmy się chcieli chronić przed koronawirusem też takimi naturalnymi metodami. Nie ma na ten temat dobrych naukowych danych. To znaczy ja mogę sobie wyobrazić, jakie mechanizmy hormonalne się uruchamiają w takiej sytuacji, że chwilowo zwiększa się poziom sterydów, tych naturalnych hormonów stresu. Jak przyzwyczajamy organizm do ich podwyższonego poziomu, to się stajemy na nie odporni. W związku z tym jesteśmy w ogóle odporni bardziej na stres, też to związane z zimnem i mniej chorujemy. Taka jest teoria. Ja jestem, proszę Państwa, naukowcem i jako naukowiec muszę się posługiwać twardymi, mocnymi danymi i to, co nie zostało zbadane, to mówię, no może tak jest, ale raczej pewności nie ma, więc muszę Państwa zmartwić. Nie znam danych naukowych twardych, mocnych, które by potwierdzały tę hipotezę.
Evidence-based medicine może powie nam coś w takim razie na temat statystyk, jeżeli przy tym jesteśmy, odnośnie zachorowań, bo zastanawiam się też, czy jest coś takiego w ogóle jak norma zachorowań, bo wiele osób mówi, że na przykład ja mam super odporność, bo kiedy ja ostatnio chorowałem? 3 lata temu. Zastanawiam się, czy to może być w ogóle kryterium oceny odporności i czy pan doktor mógłby na przykład powiedzieć, że osoba, nie wiem, chorująca 3 razy w roku, nie mająca jakichś tam większych komplikacji, to jest taka właśnie statystyczna osoba i jeżeli mamy taką częstotliwość zachorowania, to w zasadzie nie musimy się martwić, bo tak to właśnie powinno wyglądać.
Tak, tu ewidencja w tym wypadku jest i to jest bardzo mocne. To zależy bardzo od grupy wiekowej, do której należy osoba, która się troszczy o swój stan zdrowia. W przypadku dzieci jest to około 6 do 8 zachorowań w ciągu roku, ale oczywiście są też pewne szersze zakresy normy dla dzieci, które chodzą do przedszkola albo mają starsze rodzeństwo. Dla dorosłych, czyli potencjalnych państwa, pana słuchaczy, jest to od 2 do 4 zachorowań na choroby dróg oddechowych w ciągu roku. Ale znowu, uwaga, są osoby, które chorują częściej i są to na przykład osoby, które mają przede wszystkim małe dzieci, które nie śpią, które palą papierosy, które przebywają w pomieszczeniach albo mają pracę związaną z kontaktem z dużą ilością osób. Nie wiem, bileterka w kinie czy w teatrze, kierowca autobusu, nauczycielka i tak dalej. Co do zasady, 2 do 4 razy, a jak ktoś ma większy kontakt z osobami, które potencjalnie chorymi, to częściej.
Czyli domyślam się, że tu już nam wychodzi pierwsza taka mała wskazówka dla biegaczy, że jeżeli chcielibyśmy w tym okresie przedstartowym, o którym powiedziałem na samym wstępie, ustrzec się jakoś przed chorobami, to oprócz tych wszystkich rzeczy, o których jeszcze zaraz powiemy, to unikanie częstego kontaktu z ludźmi, przebywania w takich miejscach właśnie zatłoczonych, to będzie jedna też ze wskazówek.
A jeżeli mają małe dzieci, to niech się wyprowadzą z domu. Oczywiście to było przekąsem. Ale tak, to jest jedna ze wskazówek, albo przynajmniej noszenie masek w środkach komunikacji publicznej, czy w sytuacjach, gdzie jest większa ilość ludzi w przychodniach lekarskich i tak dalej.
No, pan doktor się śmieje pod nosem, ale słucha nas wielu tak ambitnych, że mogą to sobie wziąć do serca. I z tą wyprowadzką to wcale może nie być w formie żartu, ale nic. Jedziemy dalej. Chciałem się zapytać, bo chciałem usystematyzować troszeczkę naszą rozmowę. Jej tematem głównym jest układ odpornościowy. No i wrócę teraz pamięcią właśnie do tych kreskówek, od których zacząłem. Ja pamiętam, że te wszystkie układy sercowo-naczyniowy, układ krwionośny, układ pokarmowy, one jakby wszystkie dały się jakoś tak przedstawić, tak? Tu był początek, tu był koniec, tu jakieś tam po drodze narządy, które w tym współuczestniczyły. A jeżeli chodzi o układ nerwowy, no to jakby ciężko powiedzieć, co to do końca jest. Gdyby pan nam mógł tak odrobinkę przypomnieć, co się tak naprawdę na to składa?
Na układ odpornościowy.
Tak.
Tak, układ odporności. No rzeczywiście, to jest problem. Jak państwo zostaną zapytani, gdzie jest układ pokarmowy, no to bardzo łatwo, każdy wskazałby palcem na brzuch, a gdzie jest, powiedzmy, ośrodkowy układ nerwowy, każdy pokazał głowę, to jest oczywiste. Gdzie jest odporność? No, część z państwa może by pokazała węzły chłonne, ktoś by może pokazał śledzione, bardziej sprytny. Sęk polega na tym, że układ odporności, który patroluje całe ciało, tak naprawdę jest wszędzie. Jest on rozsiany po wszystkich tkankach i organach naszego ciała. I miejscami, gdzie jest szczególnie intensywny układ odpornościowy, są na przykład węzły chłonne i niektóre z nich możemy łatwo zbadać. To zresztą jest elementem badania lekarskiego. Badamy, prawda, węzły chłonne podbrzuchowe, czy szyjne, czy pachowe. W różnych chorobach one się powiększają. Są węzły chłonne. Sporym organem odpornościowo-czynnym jest śledziona. Również grasica, to jest taki dosyć tajemniczy organ, który gdzieś tam się leży za sercem i on właściwie zanika około 10 roku życia prawie całkowicie. I sporo tkanki aktywnej immunologicznie mamy też w obrębie jelit. Tam są tworzone zjawiska związane z tolerancją na przykład pokarmową. Więc znowu, jakbyśmy mieli powiedzieć gdzie, to wszędzie, ponieważ w każdym zakątku naszego ciała czekają na sygnał komórki układu odpornościowego po to, że jeżeli pojawi się patogen, czy jakiś drobnoustrój, który ma ochotę dokonać inwazji, to żeby został natychmiast wyeliminowany, a jego resztki zaniesione do węzłów chłonnych po to, żeby nauczyć się rozpoznawania tego drobnoustroju w przyszłości.
No właśnie, i w książce do biologii było napisane, pamiętam, że jak ten patogen, czy to jest wirus, bakteria, czy jakiś pasożyt przełamie tą barierę fizyczną, o której też pan doktor mówił, ten bruk taki w postaci na przykład skóry, no to on może napotkać na dwa rodzaje odporności. Taką, którą wszyscy mamy zakodowaną, taką samą, ona się nazywa chyba nieswoista, z tego co pamiętam, oraz na taką, która już zależy od naszych doświadczeń i jakiegoś tam banku przeciwciał, który sobie wytworzymy. Ja oczywiście tak mówię bardzo na okrętkę, tak jak to pamiętam, ale zastanawiam się, która z tych dwóch tak naprawdę odgrywa większe znaczenie. Czy one są takie 50-50, czy któraś jest zdecydowanie bardziej istotna.
Podziwiam pana wiedzę, no to już taka wiedza bardziej wtajemniczona.
Ja jestem po studiach przyrodniczych, więc troszkę tam...
Pan pamięta.
Chociaż o roślinkach to było głównie, ale...
No rzeczywiście z roślin, żeśmy zaczerpnęli element odporności nieswoistej, bo to są takie mechanizmy stare bardzo filogenetycznie, jak to mówimy, czyli coś, co niesiemy przez miliony lat, zaczerpnięto od naszych przodków, czyli pewne substancje rozpuszczalne w naszej krwi, które eliminują drobnoustroje, albo pomagają je eliminować, albo które nie pozwalają, żeby drobnoustroje wnikały do naszego organizmu. Taką funkcję też pełni część komórek. I one są dosyć dobre, bo one w pierwszym momencie inwazji bardzo skutecznie powstrzymują atak drobnoustrojów. Zresztą widzieliśmy przy okazji COVID-u, że ci, którzy mieli te mechanizmy odporności nieswoistej bardzo sprawne w obrębie śluzówek, to po prostu wirusy zatrzymywali na śluzówkach i taka osoba w ogóle nie miała żadnych objawów COVID-u i państwo takie osoby też przecież znają. W momencie, kiedy ta pierwsza linia obrony zostanie przełamana, ona to właściwie tak naprawdę nie jest jedyna, tylko tam jest kilka takich rzędów odporności, jeżeli ten trzeci rząd zostanie przełamany, to wówczas w grę wchodzi odporność już swoista. Ona jest bardzo też skuteczna, tylko wymaga czasu. To znaczy drobnoustrój musi zostać pochwycony, pocięty na kawałki, zapakowany odpowiednio, pokazany komórkom takim patrolującym nasze ciało, czyli komórkom prezentującym antygen. One zabierają go na przesłuchanie do węzłów chłonnych. Tam to przesłuchanie trwa kilka dni, zanim dobierzemy odpowiedniego policjanta, który będzie tą inwazję eliminował. Także my jesteśmy w stanie, nasz układ odpornościowy jest w stanie rozpoznać każdy drobnoustrój, jaki się pojawi w naszym organizmie. Każdy. Wirus grypy mutujący rok w rok, koniec końców każda nowa mutacja zostanie rozpoznana i taki wirus zostanie wyeliminowany, ale uwaga, jest kwestia czasu i ten czas czasami jest decydujący. Przyjmujemy, że taki moment wygenerowania skutecznej odpowiedzi na dany patogen, na dany antygen, mówimy wirusowy albo bakteryjny, to jest około 7 dni. Sęk w tym, że niekiedy drobnoustroje są bardzo niszczące i te 7 dni może to być czas za długi i zniszczenia wykonane przez drobnoustroje w tym czasie mogą być już bardzo znaczące i nieodwracalne.
Promocja zdrowego trybu życia i pasji do biegania to od lat cel przyświecający Fundacji Maraton Warszawski, organizatorowi największych długodystansowych biegów w kraju. Już 24 marca 2024 roku wystartuje 18. Nationale Nederlanden Półmaraton Warszawski, a wraz z nim wiosna i sezon wielkich imprez biegowych. Przygotowania do tego startu wzmocnią Wasz układ immunologiczny, a tym samym uchronią przed potencjalnymi chorobami. Przed nami jeszcze kilka zimowych tygodni, więc zanim za oknami rozkwitnie wiosna, warto zadbać o swoją odporność. Zapisy już trwają. Do zobaczenia w Warszawie. Brzmi to idealnie, jak pan mówi, ale sami wiemy z praktyki, że świat idealny nie jest. I ten nasz układ odpornościowy jednak czasami popełnia błędy i nie rozpoznaje albo rozpoznaje błędnie komórki, które powinien wyeliminować. Z czego to wynika?
Są dwie przyczyny. Pierwsza przyczyna to jest genetyczna, że my w genach mamy zapisaną skłonność do autoagresji. Bo rozumiem, że mówi pan albo o autoagresji, albo o alergii. Mamy to w genach zapisane i jedno zjawisko i drugie. A dwa, że cywilizacja współczesna niesie ze sobą też pewne sygnały dla układu odpornościowego, nie do końca chciane, które powodują, że nasze komórki układu odpornościowego trochę dewiują i nie odpowiadają w taki sposób, jak byśmy chcieli. I to są zaburzone zjawiska tolerancji immunologicznej w przypadku alergii, w przypadku chorób autoimmunizacyjnych. Też ta tolerancja immunologiczna szwankuje. Czynniki hormonalne odgrywają rolę, także to jest zjawisko bardzo kompleksowe i nie bardzo potrafimy jeszcze zapobiegać rozwojowi jednej i drugiej choroby.
A czy te przeciwciała, o których pan mówił, czy można by było wyciągnąć taką zależność, że osoba, która ma lepszy układ odpornościowy, ma ich po prostu ilościowo więcej, czy to by było nadużycie?
Co do zasady tak, to znaczy powiedziałbym arebur, ci, którzy mają mniej, to na pewno mają gorszy układ odpornościowy, bo znamy normy poziomu przeciwciał w różnych grupach wiekowych, więc to jest jedna z metod rozpoznawania takich chorób, które są oparte o niedobór odporności. No, jak ktoś ma mało, produkuje mało przeciwciał, znacząco mniej niż osoby w jego wieku, co uznajemy za normę, to wówczas rozpoznajemy niedobór odporności. Czy jeżeli produkujemy więcej, to mamy lepszą odporność? No trochę też tak. My patrzymy się na to, jak wygląda poziom przeciwciał. No one są pogrupowane w klasy IgA, IgM, IgG i tak dalej. Że na przykład dzieci idące do przedszkola, które startują w przedszkolu z bardzo niskim poziomem IgA, po tych 2-3 latach mają bardzo gwałtownie i ten poziom rośnie. No przypisujemy to, ten wzrost poziomu IgA, stymulacji immunologicznej jeszcze podczas tych 3 lat przedszkola. On się spotyka z taką ilością wirusów, że ten układ odpornościowy jest aktywniejszy i przeciwciał produkuje więcej.
A czy da się to stymulować długofalowo? Bo w sporcie to jest tak, i my mówimy biegacze także, zwłaszcza ci bardziej doświadczeni, że nie da się być w formie przez cały rok. Jeżeli ktoś chce wykręcić najlepszy wynik, na jaki na dany moment go stać, to musi mieć moment odpoczynku, moment regeneracji, z której dopiero krok po kroku zbuduje sobie taką formę, a te osoby, które próbują cały czas się ścigać, cały czas być najlepsze, tak naprawdę nie są w stanie dojść do kresu swoich możliwości na ten najwyższy poziom. Czy podobnie jest z układem odpornościowym?
Bardzo mi to rzeczywiście ta koncepcja i ta teoria odpowiada, bo to jest to wszystko, co my, jak my rozumiemy biologię człowieka, że jednak organizm potrzebuje czasu na odbudowę. My to dobrze widzimy w przypadku snu. Deprywacja snu przez dłuższy okres czasu, prawda, jest niekorzystna i ten sen też służy regeneracji. I z układem odpornościowym jest podobnie. My musimy mieć czas na konwalescencję, prawda? Widzimy osoby, które są jakąś tam wykończone długotrwającą infekcją. Później staramy się otoczyć opieką, nie posyłamy ich do szkoły. Chcemy, żeby troszkę dłużej pobyły w domu po to, żeby kolejna infekcja takiej osoby nie powaliła. Co do zasady, my lubimy trenować odporność, tak jak lubimy trenować mięśnie podczas biegania i to jest korzystne zjawisko. Ale oczywiście potrzebny jest ten okres lata, kiedy tych drobnostrojów jest mniej, po to, żeby układ odpornościowy mógł odetchnąć i nabrać sił przed kolejnym sezonem.
Czyli rozumiem, że jeżeli byśmy bardzo naiwnie wierzyli reklamom i suplementom, które na przykład mają pomóc właśnie budować, polepszyć, stuningować, tak bym to bardziej młodzieżowo nazwał, tą odporność, niezależnie nawet od tego, czy to są pastylki, czy babcine metody, to biorąc je jakby całorocznie, nie będziemy w stanie przez ten cały rok uzyskać podwyższonego poziomu. To na chwilę nas postymuluje, a potem tak naprawdę układ odpornościowy mniej więcej wróci do poziomu wyjścia?
No tak, oczywiście. Organizm przewlekle dręczony się w końcu zbuntuje. Zresztą miewałem takich pacjentów i pamiętam dobrze taką historię dziecka, którego rodzice bardzo wcześnie je budzili, dlatego że ono jeździło do szkoły w pobliżu miejsca pracy rodziców. To było poza Warszawą. W związku z czym, żeby wbić się w korek, dojechać na czas na miejsce, to dziecko musiało wstawać krótko po 5:00 i rodzice szukali pomocy immunologa, bo to dziecko zaczęło bardzo poważnie chorować. I ja sobie myślę, że po prostu każde nadmierne obciążenie naszego organizmu, niedosypianie, nadmierny wysiłek fizyczny, przemęczenie pracą, narażenie na przewlekły stres, jednak w koniec końców powoduje, że ten organizm zacznie wysiadać. Co zacznie wysiadać? No pierwszym takim sygnałem będzie, że zacznie ta osoba bardziej chorować na infekcję, bo to układ odpornościowy będzie tym, który powie zaraz, halo, trzeba się zatrzymać, pośpijmy troszkę, pooglądajmy filmy.
Panie doktorze, jesteśmy cały czas tutaj po jasnej stronie mocy. Opowiadamy sobie, jak skuteczny i jak mądry jest nasz organizm w kontekście ochrony przed różnymi patogenami, a spróbujmy na chwilę odwrócić się stronami i zastanowić się, na czym tak naprawdę polegałaby doskonałość patogenu, czyli w ogóle istnieje coś takiego jak patogen doskonały. Pewnie ja teraz trochę sprawdzę pana wiedzę ze studiów, bo podejrzewam, że we współczesnej medycynie już rzadko się wraca do takich przypadków, ale przeleciałem sobie przed naszą rozmową listę największych epidemii, pandemii, które historycznie dziesiątkowały po prostu naszą planetę. No i na pierwszym miejscu jest taka choroba, która rozpoczęła się w 1346 roku, także bardzo dawne czasy. Nazywała się dżuma oczywiście i pochłonęła aż 50 milionów istnień według statystyk, chociaż podejrzewam, że one mogą nie być zbyt precyzyjne w tamtych czasach, to wiadomo, że jak to wyglądało. W każdym razie niektóre źródła podają nawet, że niektóre populacje zostały przetrzebione o 50%, jeżeli chodzi o liczebność, a do stanu wyjściowego wracały prawie przez 150 lat, a za tak wielkie wyniszczenie odpowiadała tak naprawdę mała bakteria, mały organizm, czyli pałeczka dżumy. Co było takiego super, że tak powiem w cudzysłowie oczywiście, w tej pałeczce dżumy, że ona miała aż tak dużą, no, w negatywnym tego słowa znaczeniu, skuteczność?
Yersinia pestis, tak się nazywa ta pałeczka. Wie pan co, panie redaktorze, że współczesna nauka bardzo weryfikuje to, co ludzkość myślała na temat różnych drobnoustrojów czy epidemii w przeszłości. I myślę, że za 10 lat będziemy myśleli co innego. Zobaczcie państwo, ile myśmy się dowiedzieli podczas COVID-u. W ciągu właściwie 1,5 czy 2 lat nasza wiedza w zakresie immunologii czy mikrobiologii bardzo się zmieniła. I to, co było dogmatem 3 lata temu, to później po 2 latach przestaje być dogmatem. Czy dżuma była idealnym drobnoustrojem? No nie, to był drobnoustrój, który przenosił się w sytuacjach trochę gorszej higieny. On przenosił się ze szczura na człowieka przez wszy, pchły, zdaje się też w tym brały udział. Czarna śmierć, krwotoczne wylewy na skórze, powiększenie węzłów chłonnych. Przypisywano to morowemu powietrzu, ale dzisiaj wiemy, że to nie jest wcale morowe powietrze, tylko że to był po prostu bardzo duża ilość gryzoni, między którymi był wektor, jakim były właśnie owady przenoszące ten drobnoustrój. Także jak na tamte czasy po prostu brak wiedzy. No, okadzano, zakładano maski, różne rzeczy robiono, ale wystarczyłoby może zadbać o coś innego, co ludzkość osiągnęła dopiero po kilkuset latach. Pomijam oczywiście też fakt, że na wiele drobnoustrojów, które kiedyś pustoszyły nasz glob, czyli właśnie dżuma, trąd, gruźlica i parę innych, mamy obecnie bardzo skuteczne metody diagnostyczne. Potrafimy wyłapać takich chorych wcześniej i ich w jakiś sposób izolować oraz aplikować im bardzo skuteczne leczenie, jakim są antybiotyki. Czyli przerywamy transmisję tego drobnoustroju. Już ta wesz, która się nakarmi krwią chorego, już tam nie będzie pałeczki drzwomy, tylko wypije normalnie zdrową krew i nie zarazi nikogo więcej.
No właśnie, na ospę byśmy poradzili sobie antybiotykiem, a drugi tutaj na mojej liście, tak poruszając się po linii czasu, 1520 rok, ospa prawdziwa, to już wirus, czyli tutaj by nie zadziałało. Co było kluczowe, jeżeli chodzi o tego wirusa, że tak aż się rozprzestrzenił?
To rzeczywiście było rozprzestrzeniane, był przez powietrze, żeby rozprzestrzeniał się drogą kropelkową i w zasadzie o ospie prawdziwej to muszę Państwu ze wstydem powiedzieć, że niewiele potrafiłbym powiedzieć, bo znam go tylko już z podręczników, dlatego że w 78 roku, ile dobrze pamiętam, wyeliminowano ospę prawdziwą na
świecie.
Ona
nie ma nic wspólnego z tym, co rozumiemy teraz przez ospę.
To jest ospa wietrzna tak zwana, zresztą ją też próbujemy wyeliminować, ale jeszcze niedługo to nam się nie uda. Ospa prawdziwa, przeciwko ospie prawdziwej stworzyliśmy szczepionkę. Wirus ospy krowianki, Edward Jenner, XVIII wiek. Dosyć wcześnie, to jest zresztą pierwsza choroba, przeciwko której wytworzono skuteczną szczepionkę. Wakcynizacja, zresztą do dzisiaj vaccine po angielsku pochodzi od waka, czyli ta ospa krowianka, która była zalążkiem nowoczesnej immunologii, wiedzy o szczepieniach, bo nią właśnie uodparniano osoby przeciwko ospie prawdziwej i to jest procedura, którą do dzisiaj można było posłużyć. No, nie ma już tego wirusa, w związku z czym już tego szczepienia nie wykonujemy. Ci z Państwa, ze słuchaczy, którzy się urodzili po 74 roku, już nie zobaczą na swoim prawym ramieniu śladu po szczepieniu na ospę prawdziwą. Ci, którzy są starsi, to jak zdejmiecie Państwo koszulkę, no, albo macie na sobie koszulkę biegacza z wąskimi ramionkami, to wówczas Państwo zobaczą ten ślad po szczepieniu.
Cofnęliśmy się do dawnych czasów i faktycznie, tak jak pan doktor powiedział, cywilizacyjnie już teraz w zasadzie nie ma takich zagrożeń, ale jeżeli zrobimy taki spory skok, bo do 1918 roku, no to wtedy znajdziemy kolejną chorobę, która 50 milionów ofiar pochłonęła i to jest tak zwana hiszpanka, wirus H1N1. I tutaj taka zagadka, no bo zazwyczaj te choroby jednak najmocniej oddziałują na osoby starsze, na dzieci, czyli na po prostu jednostki takie słabe, a tutaj umierały osoby w kwiecie wieku, głównie młode. Jak to możliwe?
Tak, to było zaskakujące rzeczywiście, ale oczywiście nie tylko młode, umierali wszyscy. To jest do dzisiaj niewyjaśnione zagadnienie. Faktem jest, że wirus grypy, który zresztą nadal pozostaje wirusem zabijającym i śmiertelnym, w tamtym okresie był on szczególnie zdliwy, szczególnie zaraźliwy. Dobra wiadomość polega na tym, że w dniu dzisiejszym mamy i szczepionki na przeciwko wirusowi grypy i mamy bardzo skuteczne leki przeciwwirusowe. Ostatnich 10 lat zaowocowało wytworzeniem skutecznych leków przeciwwirusowych na wiele zachorowań wirusowych. To jest dobra bardzo wiadomość. I na wirusa grypy taki lek też mamy. Co to oznacza dla Państwa, że ci z Państwa, którzy nie skorzystali ze szczepienia przeciwko grypie w ostatnim sezonie, nawet jeżeli Państwu test combo pokaże, że Państwo zachorowaliście, to możecie wziąć ten właśnie lek. W 1918 roku ludzie nie mieli tyle szczęścia, właściwie to były 2 lata chyba tego wirusa, 16 do 18. Nie mieli tyle szczęścia, bo leków nie było i jedyna metoda ochrony to były maski, tam jakieś izolowanie i tak dalej, ale bardzo wiele osób chorowało z powikłaniami, którymi było zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego i w tym mechanizmie te osoby umierały.
Cały czas mówimy o tym, co nie było dostępne, a jak teraz wygląda medycyna fantastycznie. No COVID pokazał, jak szybkie te działania, chociaż może nie tak szybkie, jak wielu by oczekiwało, ale pewnych procedur nie da się też przeskoczyć, były. No i ja spodziewałem się, że właśnie z tych najbardziej współczesnych to COVID w tych statystykach będzie najmocniej tutaj rozpychał się łokciami, a ku mojemu zaskoczeniu spojrzałem, że bardzo duże cyferki stoją za dobrze nam znanym tak naprawdę wirusem HIV, który jest z nami od lat 90. Jak to możliwe, że współcześnie przez ponad 30 lat, patrząc na to wszystko, na tą technologię postępującą, my nie jesteśmy w stanie tego dziadostwa, że tak powiem, wyeliminować na zawsze, tak jak tej ospy prawdziwej.
No mam dla Państwa dobrą wiadomość, bo z wirusem HIV w tej chwili jest tak, że mamy bardzo skuteczną terapię antyretrowirusową, tak zwana terapia HART, która zakłada podawanie 3 leków i w zasadzie w tej chwili więcej osób żyje z wirusem HIV niż umiera na HIV, na pewno. To jest wirus, który paraliżuje układ odpornościowy w samym zalążku. No, dotyka komórek prezentujących antygen i komórek limfocytów pomocniczych, a więc to źródło, tam miejsce decyzyjne, tak jakbyśmy uderzali w sztab każdorazowo toczącej wojnę armii, czy jakieś pomniejsze podsztaby, może takie stanowiska dowodzenia. Czyli cała obrona jest sparaliżowana, no ponieważ sztab nie wie co robić, prawda? To jest podobnie. I rzeczywiście szczepionki na wirusa HIV się nie udaje wytworzyć. Prób jest bardzo wiele i one cały czas trwają. Jakieś tam podchody są, ale nic przełomowego do dnia dzisiejszego nie powstało. Co jakieś 2 lata Lancet publikuje kolejną pracę, która mówi, że naszym pasach zrobiono i poddano grupę ochotników działaniu tej szczepionki Natomiast to się nie rozchodzi na tyle powszechnie, żebyśmy mogli to zastosować, ale w międzyczasie wytworzono doskonałe leki antyretrowirusowe. Zresztą był przykład takiego kapitalnego połączenia nowoczesnej techniki informatycznej i medycyny, gdzie w modelowaniu matematycznym stwarzano modele enzymów, którymi posługuje się wirus przy zarażaniu kolejnych komórek, a następnie projektowano, jakby mogła wyglądać cząsteczka chemiczna, która mogłaby uderzyć w jądro takiego enzymu. I tak wytworzono te nowoczesne leki. I na dzień dzisiejszy to rzeczywiście jest dosyć skuteczna metoda leczenia. Te osoby cieszą się naprawdę dobrym zdrowiem. Tyle tylko, że muszą brać tabletki, ale przecież tabletki biorą i osoby na ciśnienie i na chorobę niedokrwienną serca i na inne choroby.
Czyli jako społeczność globalna, światowa, tak naprawdę musieliśmy póki co nauczyć się żyć z obecnością wirusa HIV. Czy tak samo jest, jeżeli chodzi o COVID? Czy również można powiedzieć, że już teraz to będzie taka choroba, powiedzmy właśnie w rodzaju tych sezonowych, która tam będzie sobie wracać, ale tak naprawdę to takie realne, wielkie zagrożenie, które było z nim związane. Jeszcze każdy z nas doskonale pamięta ten strach taki, który nam towarzyszył. Czy to już raczej nie wróci?
Oczywiście, te obrazki przecież z XIII-XIV wieku nam stawały przed oczami, jak ogłoszono pandemię, i ja nie jestem specjalnie, nie różnię się w wyobraźni od państwa. Dokładnie to samo projektowałem podczas rodzinnych kolacji w pierwszych dniach ogłoszonej pandemii, jak będą wyglądały następne dni i tygodnie. No dzięki Bogu sytuacja wyglądała dużo bardziej optymistycznie niż zakładaliśmy. Czy COVID z nami zostanie? Tak, ja pracuję w miejscu, w szpitalu, w oddziale, gdzie zajmujemy się głównie infekcjami układu oddechowego u dzieci. COVID jest po prostu jedną z innych infekcji. No może staramy się, żeby pacjent z COVID-em nie chodził do świetlicy, nie bawił się z innymi dziećmi, raczej tych pacjentów izolujemy, ale dla nas COVID jest absolutnie jednym z zakażeń wirusowych układu oddechowego, niespecjalnie groźnym, już nie mamy tych emocji, które mieliśmy 2 lata temu.
Bieganie jest jedną z najlepszych form rozwoju wydolności naszego organizmu, która wzmacnia również psychikę. Zanim zaproszę Was na dalszą część rozmowy o hartowaniu ciała i ducha, dajcie się zaprosić na New Balance Bieg na Piątkę, który już 24 marca 2024 roku wystartuje w Warszawie. Jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z bieganiem albo pragniecie solidnie przewentylować płuca i powalczyć o życiówkę, to nie może Was zabraknąć w Warszawie. Zapisy już trwają. Do zobaczenia w Warszawie. Czasy COVID-u, największego jakby wzrostu liczby zachorowań, przypominały nam wszystkim trochę filmy czy książki science fiction. Ja dobrze pamiętam taki obraz, który nazywał się Wojna Światów. Nie wiem, czy pan doktor kojarzy. Fantastyczny, zwłaszcza książka. Bardzo dobra, chociaż film oczywiście też można obejrzeć. No i tam był taki śmieszny twist, że ci mocni nasi najeźdźcy z kosmosu, tak naprawdę my sobie z nimi nie poradziliśmy, a poradziły sobie nasze bakterie. I zastanawiam się, czy obrazek z tego filmu jest wbrew pozorom dosyć realnym scenariuszem. I nie mam tutaj oczywiście na myśli nalotu kosmitów, tylko tym, że wreszcie znajdzie się taka bakteria, która szybko będzie w stanie położyć na łopatki całą cywilizację.
Zadał pan teraz zadanie trudne mojej wyobraźni, czy położy całą ludzkość na łopatki? Myślę, że chyba już nie. Po pierwsze, ludzkość jest zbyt rozległa i żeby położyć na łopatki kilka miliardów ludzi, to naprawdę trzeba się rozwijać.
Ale my trochę się o to prosimy, stosujemy nadmiernie te leki. Mówi się o tych bakteriach lekoodpornych, tak? Na wszystko dostajemy jakieś totalne antybiotyki. No i ta druga strona też się uczy.
Tak, druga strona się uczy. My to rzeczywiście widzimy, że antybiotykooporność, jeżeli o to pan pyta. Tak, ale dzięki Bogu zachowujemy odrobinę zdrowego rozsądku i znowu muszę państwa uspokoić, że to jest problem w wielu częściach świata, szczególnie kraje azjatyckie, gdzie antybiotyki można kupić po prostu wchodząc z ulicy do drogerii czy sklepu bez recepty. I tu, gdzie państwo mnie słuchają, czyli w tej części Europy, my kładziemy bardzo duży nacisk. Nie jesteśmy idealni. Nie jesteśmy idealni w porównaniu do innych krajów Europy. My konsumujemy dużo antybiotyków, ale też władze zdrowotne i społeczność lekarska i farmaceutyczna ma głęboką świadomość lekooporności. Staramy się ograniczać ich użycie, więc Europa jest akurat tym pozytywnym miejscem, gdzie my bardzo starannie przykładamy wagę do nadmiernego użycia antybiotyków i jeżeli można, to staramy się to ograniczać.
Czyli odpowiedź na pytanie? Raczej nie.
Myślę, że nie. Zresztą ten temat można by rozwinąć, bo te superoporne szczepy nazywają się New Delhi i to nie jest przypadek, że one tak właśnie nazywają i że i jeden na 10 z państwa, który podróżuje do Azji w celach turystycznych, do Tajlandii czy do Indonezji, żeby tam spędzić wakacje, przywiezie wysoce oporną drobną bakterię w swoim jelicie. Sęk z tym, żeby ona się nie rozprzestrzeniała i o to dbamy my, o to dbają nasze władze epidemiologiczne. W moim oddziale czy w moim szpitalu chodzi pani epidemiolog, która sprawdza, kontroluje, monitoruje te rzeczy, więc jesteśmy po tej lepszej stronie i myślę, że powinniśmy martwić się o to, żeby nie używać dużo antybiotyków, ale chyba taka bakteria nam, superbug, nam na razie nie będzie zagrażała.
A czy jak jeżeli trochę jesteśmy przy kwestiach takich filozoficznych, no to też często wśród społeczeństwa i biegacze nie są tutaj wyjątkiem, ścierają się takie dwa fronty osób używających substancji pomocniczych, chociażby w kwestii tej odporności takich naturalnego pochodzenia, te tak zwane w cudzysłowie babcine metody, kontra ta taka twarda reakcja od razu chemiczna. Zastanawiam się, czy da się w ogóle rozstrzygnąć, co tak naprawdę w praktyce jest skuteczniejsze, lepsze?
Wiecie państwo, jeszcze parę lat temu bym odpowiedział, że sposoby babcine należy odłożyć ad acta i do kosza. A dzisiaj już nie jestem taki tego pewien, bo wiem, że w wielu roślinach kryje się jednak jakaś tam siła. Niektóre ze środków takich naturalnych mają potwierdzone badaniami skuteczność, inne z kolei nie mają. Dam przykład. Jeżówka, która przez lata była uważana za taki suplement naturalny, pochodzący z rośliny, dający kopa układowi odpornościowemu, nie potwierdziła się jako skuteczny środek. Tak samo zresztą witamina C, którą przez lata łykaliśmy, uważając, że to jest super remedium na odporność, też nie potwierdziła. Ale na przykład jeżeli chodzi o miód, to znowu widzimy, że badania pokazują, i to była praca z BMJ, czyli bardzo dobrym czasopiśmie, British Medical Journal, brytyjskie pismo lekarskie o bardzo ustabilizowanej i mocnej renomie. Dwa lata temu opublikowało pracę pokazującą, że na przykład miód jest substancją, pożywieniem, które zmniejsza objawy przeziębienia, znacząco redukuje objawy przeziębienia. Może nie zapobiega, ale przynajmniej zmniejsza objawy. Więc już dzisiaj nie jestem taki tego pewien. Wiele suplementów to jest naciąganie. To musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że bardzo wiele z nich, właściwie powiedziałbym, że chyba 90% to jest do kosza, nie mają udowodnionej skuteczności. Pojedyncze rzeczywiście taką skuteczność wykazują. Jednym z takich suplementów, który naprawdę warto sięgać w przypadku dbania o odporność, to jest witamina D. Ale to nie ma nikt wątpliwości, że ją powinniśmy brać i prawdopodobnie pana słuchacze też
tak, to już sięgają. Wielokrotnie padało w podcaście, to fakt. Natomiast też wielokrotnie poruszaliśmy temat, który być może w kwestii odporności również ma tutaj drugie dno, w kwestii redukcji tkanki tłuszczowej, no bo my sportowcy wytrzymałościowi staramy się często dbać o linię, bo każdy kilogram mniej, jeżeli chodzi o na przykład dystans maratoński, który tam 20 parę tysięcy kroków nas kosztuje, to 20 parę tysięcy razy mniej musimy ten kilogram w cudzysłowie podnieść. Niektórzy mają z tym skłonności do przesady, przed czym staramy się ostrzegać wielopoziomowo, ale w przypadku właśnie odporności to chyba też ma jakieś szczególne znaczenie, prawda?
Tkanka tłuszczowa jest źródłem gospodarki hormonalnej organizmu i bierze udział rzeczywiście w regulacji wielu zjawisk. Natomiast z punktu widzenia medycznego my ją postrzegamy raczej bardziej niekorzystnie niż korzystnie. Także pod tym względem jestem zupełnie zgodny z panem. Wśród moich pacjentów jest tak, że tkanka tłuszczowa nadmierna to jest ryzyko astmy u dzieci. To jest niekorzystny obrót hormonalny prowadzący właśnie do częstych napadów duszności, jeżeli taka osoba jest usposobiona. Więc z mojego punktu widzenia szczupła sylwetka i szczupłość to jest tylko lepszy wynik immunologiczny niż gorszy. Mało tego, my zresztą widzieliśmy też w badaniach u dzieci, to jest badanie, które jest z mojego ośrodka, że dzieci, które są aktywniejsze fizycznie, które chętnie uprawiają sport, to są dzieci, które znacznie mniej chorują niż ich rówieśnicy. Więc ten element fitnessu, tak to nazwijmy, mniejszej ilości tłuszczu, mniej siedzącego trybu życia jest z punktu widzenia takiego umiarkowanego wysiłku fizycznego elementem bardzo korzystnie wpływającym na odporność.
Wybaczcie małą przerwę w rozmowie, ale chciałem króciutko, lecz intensywnie podziękować osobom wspierającym ten podcast. Być może zastanawiacie się, co właściwie daje mi takie wsparcie? Już wyjaśniam. Moim założeniem jest przekazywanie Wam rzetelnych treści zgodnych z wiedzą specjalistów. Chcę również mieć swobodę wypowiedzi, aby być z Wami szczery i móc opisywać biegową rzeczywistość dokładnie tak, jak ją widzę. Te wartości nie zawsze idą jednak w parze z pozyskiwaniem komercyjnych partnerów. Dzięki Waszej pomocy łatwiej jest mi działać na swoich zasadach. Wierzę, że to wsparcie wraca do Was w postaci uczciwych treści i wszyscy, jako biegacze, na tym korzystamy. Nie ukrywam też, że tej pomocy przydałoby mi się w tym momencie więcej, aby móc kupić sobie więcej czasu i możliwości na zaopiekowanie podcastu. Jeżeli chcesz mi pomóc, to dołącz do grona patronów. Dziękuję za zaufanie i zapraszam na dalszy ciąg rozmowy. Panie doktorze, bardzo ciekawie się rozmawia, natomiast ja staram się tutaj zawsze wycisnąć z mojego gościa niczym z cytryny praktyczne wskazówki dla słuchaczy. No i wróćmy do tego problemu w takim razie ze wstępu. Trenujemy pół roku do jakiegoś biegu, na którym chcemy małe nasze mistrzostwo świata osiągnąć, prywatne. Przygotowujemy się dobrych kilka miesięcy i w tym ostatnim miesiącu mamy najdłuższe treningi, najcięższe, bo nasz organizm jest już na to gotowy i wystawiamy się na tą chorobę. Jaką pan doktor dałby tutaj receptę, jaki klucz postępowania, żeby uniknąć czy zminimalizować to ryzyko infekcji w tym czasie, która, no tak jak mówiłem na początku, może nam te marzenia o super czasie zrujnować po prostu?
Ja bym może przede wszystkim zaczął od tego, że z góry są państwo na przegranej pozycji. To wiem, że to nie brzmi optymistycznie, ale muszę o tym powiedzieć. Badania pokazują, że maratończycy i osoby uprawiające wyczynowo sport po takim wysiłku fizycznym, a to są głównie badania na maratończykach, pokazują, że od 30 do 50% z nich po tak dużym wysiłku zachorowuje na chorobę infekcyjną dróg oddechowych. Uważa się, że taki ekstremalny wysiłek powoduje jednak niekorzystne zjawiska w układzie odpornościowym, które prowadzą do większej podatności na infekcje. Domyślam się, że państwo przygotowując się do startu w takim wydarzeniu...
My się najbardziej przedboimy.
Oczywiście, dlatego że podejmują państwo prawdopodobnie, i nie jestem maratończykiem, uprawiam inne sporty, może nie tak wymagające, więc wielki szacunek z mojej strony. Ale przygotowując się, państwo podejmują wysiłki porównywalne do tego, który będzie wykonywany w momencie startu. Połowa dystansu, raz na jakiś czas pewnie cały dystans. W związku z czym narażają państwo swój organizm na ponadnormatywny wysiłek fizyczny i stąd na krótko przed startem mogą państwo doświadczyć właśnie tego, że ryzyko zakażenia u państwa jest znacząco większe. Dlaczego tak się dzieje? No jest wiele różnych koncepcji. Na dzień dzisiejszy nie umiemy jeszcze do końca powiedzieć. Przypuszczamy, że generowany jest wewnętrzny, w warunkach odwodnienia generowany jest duża ilość mediatorów zapalnych przy tak ekstremalnym wysiłku i że one powodują niekorzystne zmiany. Wydawałoby się dziwne. No, elementy zapalne powinny chronić bardziej organizm. Okazuje się, że nie, że one jednak są bardziej niszczące niż chroniące. A zatem trzeba wliczyć to ryzyko w swój trening. No niestety tak to się może odbywać i tu badania są absolutnie porażające. Zwłaszcza jeżeli to jest ten trening, a maratony to przecież nie tylko wiosną czy latem, ale też jesienią, prawda?
Ale panie doktorze, proszę nam rzucić koło ratunkowe. Proszę nas tak nie zostawiać na tym oceanie pesymizmu. Mamy miesiąc, na którym nam szczególnie zależy. Miesiąc przed startem, kiedy chcielibyśmy tą odporność sobie, tak jak powiedziałem to wcześniej, stuningować.
Co możemy zrobić?
Żeby na ten okres miesięczny tyle, ile możemy z tego naszego układu odporności wycisnąć.
Dobrze. Co możemy zrobić? Zdrowy układ odpornościowy to jest osoba, która dba o swój organizm i go nie wycieńcza. No, państwo już go wycieńczają. Czyli co można zrobić? Jakiś replacement. No. Wysypiać się, nie stresować się, korzystać ze szczepień ochronnych. Jeżeli państwo będą trenowali, czy będzie ten start w okresie jesiennych zachorowań, warto się zaszczepić na grypę. Warto przyjmować witaminę D3. Osoby, które, mam nadzieję, że w państwa gronie nie ma osób, które by używały tytoniu, albo w ich otoczeniu byłyby osoby, które palą, ale warto się od takich osób izolować. Myślę, że w większych zbiorowiskach warto nosić maseczkę. To są te rzeczy, które bym tutaj podsunął. No, są leki, które pomagają trochę wzmocnić odporność. Więc jeżeli ktoś jest bardzo zdeterminowany i bardzo chorujący, niech porozmawia ze swoim internistą. Są taka grupa leków, które się nazywają lizaty bakteryjne. To są preparaty, które są przyjmowane doustnie i one na mniej więcej 5 do 6 miesięcy wzmagają stan takiego alertu immunologicznego, zwiększonej aktywności komórek w górnych drogach oddechowych. I to są chyba właściwie wszystkie rzeczy, które mógłbym powiedzieć. Nie wiem, czy czegoś zapomniałem, czy coś. Są jeszcze jakieś znane metody panu redaktorowi?
Nie, natomiast to brzmi bardzo dobrze. Natomiast chciałem jeszcze podpytać o takie dwie kwestie, bo częstą z kolei znaną mi przypadłością jest to, że powiedzmy na ten miesiąc przed docelowym startem komuś ta choroba jednak się przytrafi, ale ten interwał czasowy, ten odstęp jest na tyle duży, że my dajemy sobie jeszcze szansę, a może się jeszcze z tego odbiję i jeszcze zdążę z tymi przygotowaniami tam na koniec jakoś się z tego wyratować. I tutaj mi się dwa pytania nasuwają. Jeżeli pojawia się gorączka, pojawia się infekcja, to też są takie dwie szkoły. Jedni mówią od razu zbić to, natychmiast nałykać się lekarstw obniżających gorączkę przeciwzapalnych, a drudzy twierdzą, no ta gorączka po coś jest naszemu organizmowi i może do pewnego momentu warto dać jej szansę, warto, żeby to samo podziałało. Która metoda jest skuteczniejsza?
Strasznie ciekawe pytanie. Rzeczywiście nie, co państwo stosują. Gorączka jest mechanizmem wytworzonym przez ewolucję i jest bardzo skutecznym mechanizmem zwalczającym wirusy. W wyższej temperaturze wirusy się nie namnażają, komórki układu odpornościowego są aktywniejsze, więc jeżeli miałbym coś doradzać na szybsze zwalczenie infekcji, to nie branie wcale leków przeciwgorączkowych od razu, tylko danie sobie może jednego czy dwóch dni spokoju, leżenia i daniu czasu tej gorączce pod warunkiem, że to nie jest 38,5 czy 39 stopni, tylko takie 37 powiedzmy do 38. Z takim podwyższonym stanem temperatury parę dni przetrzymać i prawdopodobnie wyjdą państwo szybciej na prostą. No i oczywiście czas rekonwalescencji. Jak poważna choroba gorączkowa, to jednak dajmy sobie później tydzień na regenerację. Jeżeli to jest łagodna choroba, to myślę, że to 5 dni można ruszać do...
No właśnie, nawet dużo takich obrazków, takich memów właśnie w sieci funkcjonuje, że tam biegacz ze złamaną ręką, nogą i pyta lekarza, czy będzie mógł wyjść jutro pobiegać, więc w kontekście tego, co pan powiedział, że ten tydzień powinniśmy dać sobie odpocząć, wyobrażam sobie, że jest sporo osób, którym nie starcza aż tyle cierpliwości i które będą testować już po drugim, trzecim dniu, czy ja już mogę wrócić do tych treningów. Jakie są takie objawy, których my absolutnie nie powinniśmy lekceważyć? Bo chciałbym, żeby na koniec to mocno wybrzmiało, czy jesteśmy w stanie jakoś rozpoznać, że są jakieś takie symptomy, które jak wystąpią, to powinniśmy wiedzieć, że absolutnie czerwone światło, jeszcze musimy sobie dać trochę czasu.
Na pewno gorączka jest takim symptomem. Na pewno jeżeli państwo wstają z łóżka i czują się państwo osłabieni, to są bardzo teoretyczne rzeczy. Na pewno jeżeli państwo wykonają test combo, takie, które są teraz dostępne w aptekach i wykaże państwo obecność któregoś z poważniejszych drobnoustrojów, czyli grypa albo COVID, to jest też sytuacja, w której państwo nie powinni uprawiać treningu, bo jednak wirus grypy nieleczony, no to wirus, który daje poważne powikłania, także sercowe. No i oczywiście poważne choroby, no ja myślę, że osoba ze złamaniem nie pójdzie biegać, prawda? Osoba z rzutem, nie wiem, zespołu nerczycowego, czy z poważnymi jakimiś schorzeniami, trudno mi w tej chwili wymienić, no, zapalenie płuc, prawda? Też nie powinna iść trenować. Także miejmy ten zdrowy rozsądek i jak organizm mówi nie, chce zostać w łóżku, to pozwólmy temu organizmowi zadecydować.
Bierzemy sobie to w takim razie do serca, panie doktorze. Zawsze lepiej dwa dni za późno niż jeden za wcześnie. Bardzo dziękujemy w takim razie za wizytę dzisiaj w naszym studiu i podzielenie się tą wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
A wam proszę, jak zwykle zresztą na koniec każdej audycji, żebyście biegali zdrowo, biegali rozsądnie i w kontekście tego, co pan doktor powiedział, pamiętali, że te nasze życióweczki naprawdę mogą poczekać. Mało kto z nas ma realne szanse już na Mistrzostwo Świata, a to zdrowie musi nam jednak jak najdłużej wystarczyć, także szanujmy je. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnej audycji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
Film, a może książka? Masło czy margaryna? Messi czy Ronaldo? I wreszcie 18. Nationale Nederlanden półmaraton warszawski czy New Balance bieg na piątkę. Ja nie pomogę wam wybrać, ale niezależnie od tego, na co postawicie, musicie pojawić się 24 marca w Warszawie. To właśnie tu, nieoficjalnie, wystartuje wiosna i sezon największych imprez biegowych. Fundacja Maraton Warszawski, organizator największych długodystansowych biegów w kraju, zaprasza zarówno biegowych debiutantów, jak i doświadczonych ścigaczy. Zapisy już trwają. Do zobaczenia w Warszawie.